Siostry bracia, na ulicy Stolarskiej w klasztorze Dominikanów kilka lat temu zmarł ojciec staruszek, o którym młodsi bracia wiedzieli i po śmierci się także okazało prawdziwe. Nosił ze sobą w habicie, w kieszeni kromkę sułego chleba. Taka pamiątka po wojnie. Lepiej powiedzieć uraz po głodzie wojennym. Oczywiście nie kromka z czasów okupacji. Kromka co chwilę wymieniana na nową. Zdążyła zaschnąć. Głęboki człowiek. Zakorzeniony w Bogu, w modlitwie. Jakie to jest silne, że jesteśmy duchowi, ale równocześnie cieleśni. Święty Paweł nas jeszcze uczy na pierwszym etapie zmysłowi. Te trzy warstwy człowieka tworzą całość. Dzisiaj rozbuchana jest ta najbardziej prymitywna, instynktowna. Najbardziej zapomniana, o której się w przedziwny sposób. Myślę, że dużo jest też takich wybrakowanych obszarów nauki Kościoła. Nie mówi, źle mówi, za mało mówi. To jest ta warstwa najgłębsza, najważniejsza, duchowa. I dzisiaj Pan Bóg o tej. Myślę, że kluczem, który można otworzyć to pierwsze czytanie, jest to zdanie: dusza wasza zasmakuje tłustych potraw. To chodzi o pokarm dla duszy. Myślę, że dzisiaj powiedzieć, zwłaszcza jakby było jakieś zgromadzenie na liturgii młodego pokolenia, że Pan Bóg proponuje tłuste potrawy, to by dostali jakiegoś rodzaju wstrętu do tego, co to Pan Bóg mówi, jak to jeść coś tłustego. Chodzi o kalorie dla duszy, naprawdę dla duszy. Słuchajcie mnie, a jeść będziecie przysmaki. Dusza wasza zakosztuje tłustych potraw. To mówi Pan Bóg. Komu to mówi? Wszystkim to mówi. Wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody. Przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy. Co się z nimi stało? Dlaczego nie mamy pieniędzy? No po pierwsze, tych rzeczy się nie kupi. Po drugie, pieniądze już zostały wydane. Pan Bóg przez proroka wstrząsa ludźmi i mówi: czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem? I waszą pracę na to, co nie nasyci? I wasze nerwy targacie? I żyły wyprówacie? Za czym ty gonisz, nie? Co cię rozpala? O co wrzeszczysz na dzieci? Z jakiego powodu krzyczysz na męża czy żonę? Naprawdę, jeśli chodzi o zbawienie, tak? Ze względu na duszę nieśmiertelną, która jest w nim, w niej, w nich. O najważniejsze sprawy chodzi wtedy, kiedy jesteśmy najbardziej autentyczni, szczerzy. Zaraz do szczerości jeszcze Pan Bóg nam wrócił w psalmie, nie? Za czym ty gonisz? To też cytat z Izajasza, tylko z innego fragmentu. Za czym goni ten świat? Zapędzając nas w różne swoje kieraty, wciągając na różne orbity. A Pan Bóg nam dziś przypomina, i to jest cud dużo trudniejszy niż to, co Jezus zrobił nad jeziorem. Rozbudzić w ludziach, w dzieciach, w młodzieży, wsmaganych różnymi doświadczeniami, głód, ale ten głód duchowy, głód duszy. Niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Tobie, Boże. Mogą się śmiać różne generacje ze świętego Augustyna, z tego doświadczonego poszukiwacza Boga i pokoju Bożego. Ale jeśli się śmieją i się z tego śmiechu nie obudzą, to bardzo często stają na 10. piętrze, nad krawędzią bloku. A często się też zdarza i słyszymy o tym, że nie tylko stają, tylko wykonują kolejne ćwiczenia, które im ktoś zaproponował w jakiejś narracji internetowej. I spadają. Dlatego Pan Bóg pragnie w każdym, w nas rozbudzić głód duszy. Głód tego, co tylko On dać może. Niezawodne są łaski dla Dawida. My jesteśmy dziś domem Dawidowym. Niezawodne są one. Naprawdę zawsze skuteczne. Tylko trzeba się na nie otworzyć. I kiedy dzisiaj słuchamy tego pięknego psalmu, on oczywiście jest taki żniwny, mówiąc o tym bogactwie przyrody. Ale od czasu, kiedy koncerny handlowe zaczęły regulować cenę pszenicy, odpowiednią ilość ton, rzucając rybom w ocean. To raczej w tym psalmie już nie chodzi o ten porządek świata. Bo człowiek za dużo sobie rości praw i możliwości. O tym się oczywiście w mediach nie usłyszy. Nie? Bardziej trzeba się skoncentrować, zobaczcie, na tym ostatnim wersecie. Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają. Wszystkich wzywających Go szczerze. Ta szczerość, ta autentyczność, to otwarcie się na wszystko. Także na to, że mam duszę nieśmiertelną. Że jest we mnie studnia bez dna, głębia, której żadne śmieci nie zasypią. Bo dostaję niestrawności. Bo wtedy wpadam w rozpacz. Bo staję w jakichś mrokach. Bo to śmieci nazbierał, śmieci nazbierała. Tak się cieszyła, tak się bawiła życiem. I w końcu pusta, pusta, pusty. I Pan Bóg także do tych, do wszystkich, bo a przyjdźcie, bo jesteście spragnieni, a jeśli nie jesteście, to jest Boży problem. Dodaję do tego, siostry bracia, Pan Bóg nowe słowo z listu świętego Pawła. Nic nas nie może odłączyć od miłości. Te retoryczne pytania, to są pytania retoryczne Ducha Świętego. No nic. Tylko Ty sam. Tylko ja sam. My się możemy odłączyć. Może powiedzieć, nie potrzeba mi. Znaleźć 253 argumenty, dlaczego nie ma sensu stawać w kościele przed Chrystusem. Dlaczego nie ma sensu przyjmować sakramentów. A tymczasem nie samym chlebem żyje człowiek. Nie nasyci się tą konsumpcją, nie. Tym dobrobytem, tym nadrabianiem zaległości, nie, po latach komuny, to się też tak pisze. I to u całkiem solidnych komentatorów, porządnych ludzi. Nadrabiamy. Jesteśmy na tym etapie. I gdzie jest Kościół, który... No właśnie jesteśmy tym Kościołem, który dzisiaj słyszy, przyjmuje i ma głosić. Człowiek żyje słowem, które pochodzi z ust Bożych. Nie jeden by się uśmiał. I potem, siostry bracia, jest następne słowo, następne zdanie. Celowo zawiesiłem głos po tej kropce. Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się stamtąd łodzią na pustkowie osobno. Kropka. To by też wystarczyło za Ewangelię dnia. Jakie to jest wstrząsające zdanie. Kto wczoraj czytał Ewangelię, słuchał jej, kto uczestniczył w liturgii, ten wie, że zakończyła się wersetem wcześniejszym. Chronologia u Mateusza się nagle posypała. Bo to mamy takie wydarzenia, że Herod się dowiaduje, że Jezus działa i wtedy się mu przypomina, jak to zabił Jana Chrzciciela. Niedawno, parę miesięcy wcześniej. Mateusz nie dba o chronologię. Pisze, kończąc wspomnienie śmierci Janowej Męczeńskiej, uczniowie Jana przyszli, zabrali jego ciało i pogrzebali je. Potem poszli i donieśli o tym Jezusowi. I co się dzieje ze Zbawicielem? Co się dzieje z Bogiem, który stał się też prawdziwym człowiekiem? Szuka pustki, odosobnienia, pustkowia. Bo musi zważyć to, co się stało. To jest, siostry bracia, rys Boga, dla którego każda śmierć jest wstrząsem. Pewnie, że dla Jezusa Jan Chrzciciel jest krewnym, ale jest też największym międzynarodowymi z niewiasty. I ten zbrodniarz, Antypas, żeby to był chociaż jakiś mąż stanu, żeby to był ludobójca, który coś tam naprawdę zaważy na losach świata. A to taki królik na tronie, takie naprawdę nic. I ta śmierć taka bez sensu, taka banalna. Matka nauczyła dziewczę pląsu śmierci, żeby dygała ramionkami, bioderkami. I żeby uzyskała za ten taniec taki rodzaj szału i podniecenia, że będzie można zabić proroka. I stało się. Wiecie, Pan Bóg staje wobec takich faktów, które nas dręczą, prześladują, niepokoją. Mamy pretensje do Pana Boga. Pan Bóg ma pretensje do nas. Chrystus ma pretensje do tego pokolenia, w którym żyje. Chrystus szuka odosobnienia, pustkowia, bo nie może znieść tego, co się stało. To jest obraz Pana Boga. To jest rysa Boga miłosiernego. Nie? To jest fragment Jego oblicza, który nam objawia. No ale to miała być tylko dygresja. Więc myślę, że warto to zdanie usłyszeć, zatrzymać się niejednokrotnie nad nim. To jest 13 werset 14 rozdziału Mateuszowej Ewangelii. Ewangelia sama w sobie, choć taka niepokojąca, taka trudna, nie? Takie zdanie, które mówi. Dzisiaj, kiedy ludzie zabijani są setkami, tysiącami, nie mówiąc już o nienarodzonych, to są już miliony. Wyobraźmy sobie Jezusa, który reaguje nie tak, jakby chcieli różni kaznodzieje, tylko reaguje zawsze tak, jak jest zapisane w Ewangelii. To jest objawienie Boże. A jak ktoś ma inne poglądy, tam coś sobie wymarzył, lepiej, żeby wrócił do Ewangelii. Wracajmy. Siostry, bracia, teraz już z tłumami. Tłumy zwiedziały się o tym i nie dały Jezusowi nie miał tamtej przestrzeni, nie? Na kontemplację śmierci proroka. Nie miał. Bo jest Bogiem, który się wzrusza głęboko, poruszony do wnętrza. Uzdrawia wszystkich. Znowu, ta narracja jest taka zwięzła, krótka, ale pozwala powiedzieć, nie tak, że tam pstryknął palcem, nie? Tak byśmy chcieli. Nie, jest nowy dzień. I jak zaczął uzdrawiać, to go zastał wieczór. Do chorych czasem jest taka msza święta z chorymi, że przychodzą wszyscy. Kościół se tak upraszcza, że wtedy modlitwa jest generalna nad 128 chorymi. Ale z namaszczeniem się idzie do każdego. Jezus każdego traktuje osobno. I znowu to tylko dygresja. Znowu wracam do tego, co jest najistotniejszą nowiną tego dnia. Siostry, bracia, to, że Jezus najpierw musi rozmnożyć serca wrażliwe. Z mądrych, rozsądnych, powiedzmy taką chłopską logiką się kierujących serc, musi zrobić serca swoje, chrześcijańskie. I co tam się dokonuje? Na to bym chciał zwrócić uwagę. Uczniowie mówią mądrze, rozsądnie, konkretnie. Miejsce jest pustkowiem, pora jest późna, każ się rozejść ludziom. To jest najrozsądniejsze, co można zrobić. Niech idą do wsi i zakupią sobie żywności. To nierozsądne i niewyobrażalne jest to, co Jezus proponuje. Nie potrzebują odchodzić. Wydajcie im jeść. Jak myślimy o tych pitach, które tam wtedy rozdawali, to nie takie 1,5-kilogramowe bochenki, jak z kaszowskiej piekarni, nie. To takie raczej forma naleśnika dwa razy grubszego, pieczonego na blasze. To były chleby. To co, jak oni mają 5, a jest ich 13, jak to przerwać na pół? Co to jest dla chłopa? Zjeść pół takiego naleśnika. Na pewno nic nie macie? No tyle mamy. Dajcie. Jeśli teraz myślimy o wymiarze duchowym, jeśli chcemy usłyszeć Jezusie, który mówi, dzielcie się tym, czego macie tak mało, tak niewiele, tak się to wydaje, nie przystawać do tych potrzeb świata, do tych zjawisk, które mają miejsce, do tego, co nas naprawdę niepokoi, martwi, smuci, przeraża. Pewnie jeden ma więcej. Jak papież jest smutny z powodu tego, co się stało z Hagią Sofią, no może mógłby więcej, nie wiem, może jeszcze kiedyś zechce. Natomiast to jest to poczucie, że mam niewiele. Że mam tak strasznie mało. A Jezus mówi, dajcie. I chcę, żebyśmy, siostry, bracia, zwrócili uwagę na to, co potem Pan Jezus robi. Co zrobił z tymi okruszynami wobec tak ogromnych potrzeb. Wziął te 5 chlebków, 2 ryby, spojrzał w niebo. To jest znak ufności. I podziękował Panu Bogu. Panie Boże, nie umiem, nie potrafię, tyle posiadam. Dziękuję Ci, żeś mnie tak cudownie stworzył, żeś mnie tak ukształtował, że wszystkie okazje, które zmarnowałem, jakoś próbujesz nadrabiać. Błogosławić, wypowiedzieć błogosławieństwo nad tym niewiele, nad tymi kruszynami. A potem Jezus to połamał i dał je uczniom. Takie potargane. A oni dawali tchumą. I nie było końca. I musieli zbierać resztki do 12 koszów. To różnie tam te liczby są interpretowane, ale może taka najprostsza, nie? Nagle każdy z tych apostołów, którzy tak gremialnie mówili, że nie mamy, nie posiadamy, niech stąd idą, to jest najmądrzejszy. Zostaje z koszem ułomków. Każdy ma swój kosz. I nawet tego nie jest w stanie zjeść pewnie, bo całego kosza to nie spodziewał się. Na wieczór niedobrze jest zjeść tyle. Z tym zostają. Taki hojny jest Pan Bóg. Tak zaczął Jezus w Kanie Galilejskiej od ilości wina, która przewraca głowę. I w tym momencie też daje znać, taki jest Pan Bóg, kiedy właśnie przyjdziemy, bośmy spragnieni, bo mamy dusze nieśmiertelne, bo mamy studnię wieczności, każdy swoją w sobie. To tak jest hojny, kiedy się do Niego przychodzi. I wtedy nie ma znaczenia, że nawet kobiet i dzieci nie przeliczyli, bo pewnie było ich więcej niż mężczyzn. Że taki był wtedy ten świat, że policzono chłopów. Amen.